Porozmawiajmy o zdrowiu.
Witam Państwa w magazynie medycznym Porozmawiajmy o zdrowiu, Magdalena Sitek. Szpik jest głównym narządem krwiotwórczym stanowiącym od 3 do 4% wagi ciała. W szpiku, chociaż stosunkowo nieliczne, najważniejsze są tak zwane komórki macierzyste krwiotworzenia. Mnożąc się całe życie, dają początek krwinkom macierzystym, z których powstają krwinki czerwone, płytki krwi oraz krwinki białe. Przeszczepy szpiku to jedna z metod leczenia nowotworów krwi. Na czym polegają i kiedy się je stosuje? Opowie o tym nasz gość, profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Witam, panie profesorze.
Witam państwa, witam panią.
Przeszczep szpiku, panie profesorze, to nie jedyna metoda leczenia nowotworów krwi, w tym białaczek.
Nie jest to jedyna metoda. Jest to metoda stosowana dla wybranej grupy pacjentów, u których mamy do czynienia z wyjątkowo opornymi nowotworami, albo takich, u których wiemy, że będzie ten nowotwór nawracał i prędzej czy później może doprowadzić do śmierci chorego. Natomiast na całe szczęście, można powiedzieć, w większości przypadków możemy leczyć chorych zachowawczo bez użycia tej techniki. Ta technika rozwijała się bardzo długo i jest ona niezwykle skomplikowana z punktu widzenia badań, zarówno badań immunologicznych, badań hematologicznych, zaawansowanych takich technologii związanych z oznaczaniem różnych markerów na komórkach. Bo sam przeszczep nie jest skomplikowany, nie jest on procedurą, która jest jakaś bardzo spektakularna. O tym powiem może jeszcze za chwilę. Natomiast powiem tak, że przeszczepy generalnie możemy podzielić, przeszczepy szpiku, a właściwie powinno się mieć przeszczepy hematopoetycznych komórek macierzystych. Bo tak naprawdę chcemy przeszczepić konkretną komórkę, która odtworzy szpik kostny u chorego. Tak jak pani powiedziała na samym wstępie, tych komórek macierzystych nie jest za dużo i trzeba je odpowiednio wyseparować, czy to ze szpiku, czy z krwi obwodowej. Natomiast jeśli chodzi o podstawowe rodzaje transplantacji komórek macierzystych, to możemy tutaj wyróżnić przeszczepy autologiczne, czyli takie, w których komórki macierzyste pochodzą od samego chorego. I za chwilkę powiem o tym też więcej. Natomiast mamy też przeszczepy allogeniczne, czyli takie, które pochodzą od dawcy zdrowego. Przy czym te ostatnie możemy podzielić też na przeszczepy od dawcy spokrewnionego i od dawcy niespokrewnionego. Mamy też jeszcze przeszczepy haploidentyczne, ale o tych może powiem tylko na samym końcu jako taką może bardziej ciekawostkę.
To zacznijmy w takim razie od tych przeszczepów, które polegają na pobraniu komórek od osoby chorej.
Tak. To jest stosowane najczęściej jako leczenie z wyboru, tak mówi w leczeniu szpiczaka mnogiego, a więc nie białaczek. Natomiast stosowane jest jako leczenie konsolidujące w leczeniu chłoniaków. I różnica jest taka, że w przypadku szpiczaka mnogiego jest to opcja terapeutyczna, która jest taką opcją z wyboru, czyli zawsze musimy brać ją pod uwagę i zawsze i generalnie staramy się ją przeprowadzić u każdego chorego, jako że ona jest metodą, która może zdecydowanie przedłużyć życie chorego. Natomiast w chłoniakach to zależy już od tego, jak chłoniak jak leczył się wcześniej i czy wymagane jest wzmocnienie tego leczenia, czy nie. I tutaj jest tu bardziej opcją, natomiast tam leczeniem z wyboru. Na czym polega sama technika? Po zastosowanym leczeniu przeciwnowotworowym w przypadku szpiczaka mnogiego uzyskujemy stan najczęściej albo bardzo dobrej odpowiedzi częściowej, albo całkowitej remisji. Czyli taki stan, w którym generalnie choroby nie możemy znaleźć w konwencjonalnych badaniach, zarówno hematologicznych, jak i nawet pogłębionych badaniach przy pomocy już takiej zaawansowanej diagnostyki laboratoryjnej. Jeśli taki stan osiągamy, wtedy możemy uznać, że komórek nowotworowych jest na tyle mało w organizmie chorego, że pobierając jego szpik, możemy następnie podać chemioterapię wysokodawkowaną, która ma na celu zniszczyć wszystkie komórki, które potencjalnie jeszcze gdzieś w organizmie przetrwały. Dlaczego zatem nie podać po prostu tej chemioterapii bez pobierania wcześniejszego komórek macierzystych? Ano dlatego, że ta chemioterapia jest, tak jak powiedziałem, wysokodawkowana. Jeśli jest ona wysokodawkowana, to doprowadzi do zniszczenia komórek zarówno zdrowych, jak i chorych w szpiku. Gdybyśmy nie zabezpieczyli sobie tego materiału wcześniej, no to wtedy zabilibyśmy szpik chorego i tym samym chory no niestety nie przeżyłby takiej procedury. Natomiast w tym zabiegu chodzi o to, żeby podać mimo wszystko maksymalną ilość chemioterapii, która może, w cudzysłowie mówiąc, dogonić komórki nowotworowe i je zniszczyć. Natomiast, żeby przy okazji nie doszło do zniszczenia szpiku prawidłowego, zabezpieczamy te komórki, pobierając je wcześniej od chorego. Następnie po pobraniu tych komórek możemy przeprowadzić spokojnie już zabieg sam transplant autotransplantacji szpiku, czyli najpierw podajemy tą właśnie wysokodawkowaną chemioterapię, niszczymy wszystkie komórki nowotworowe, a następnie przetaczamy komórki macierzyste pobrane wcześniej od chorego temu choremu poprzez wkłucie centralne założone do żyły głównej górnej i podajemy te komórki w odpowiednim czasie.
Czy pacjent w takim przypadku jest świadomy? Czy jest w stanie narkozy? Jak to
absolutnie
wygląda?
Nie. To jest pacjent w pełni przytomny, z którym normalnie możemy rozmawiać. Nie wymaga to żadnego znieczulenia. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Podobnie zresztą jak pobranie komórek macierzystych do samego przeszczepu.
Czyli nie ma tu żadnej sali operacyjnej, żadnej narkozy?
Znaczy, wymagana jest sala, odpowiednia sala, ale przygotowanie tej sali wynika z czego innego. Chodzi o to, żeby ta sala była sterylna. I dlatego same przeszczepy odbywają się na salach chorych, ale w jałowych warunkach. Dlatego nie jest to sala taka konwencjonalna, powiedzmy, jak spotykamy w szpitalach, ale sala najczęściej jednoosobowa z pełną śluzą, do której nie można sobie od tak po prostu wejść, z filtracją powietrza, wody, z całkowitym jak gdyby odcięciem od świata zewnętrznego. Filtracja tego typu pomieszczeń jest na tyle duża, że praktycznie nawet pojedyncze cząstki poniżej 0,5 mikrometra nie są w stanie przedostać się przez filtry, które są zastosowane, a ilość wymian powietrza sięga prawie 60 w ciągu godziny, czyli wyobraźmy sobie pokój, w którym państwo, dajmy na to, przebywacie, on ma powiedzmy 15 m2. No jeśli policzymy sobie jego kubaturę, to będzie naprawdę bardzo ogromna ilość powietrza i musimy ten pokój dosłownie wymienić mu powietrze 6, czyli co minutę praktycznie jedną wymianę powietrza przeprowadzić po to, żeby ono było całkowicie czyste, a po drugie po to, żeby nic się nie mało i żadna bakteria, żaden wirus nie może dostać się do wnętrza tego pomieszczenia.
No jak długo taki chory po przeszczepie przebywa w tym pomieszczeniu? Ja pytam o to nie bez powodu, bo znamy znane przypadki na świecie, że właśnie po udanym przeszczepie doszło do zakażenia i niestety wszystko się nieszczęśliwie zakończyło.
Tak, ponieważ mimo zachowania najwyższych procedur związanych z odwrotną izolacją, bo mówimy tutaj o tym, żeby nic nie dostało się do chorego, a nie żeby się z tej izolatki nie wydostało, dlatego mówimy o odwrotnej izolacji. Mimo to musimy pamiętać, że sam człowiek jest tak naprawdę istotą, która zawiera w sobie mnóstwo różnych mikroorganizmów i chociaż są to organizmy, mówimy, komensalne, czyli takie, które z nami współpracują, to niestety w sytuacji, kiedy wyłączamy układ odpornościowy, a to właśnie robimy, podając tą wysokodawkowaną chemioterapię, no mogą się niestety przeciwko nam obrócić, w związku z czym do zakażeń dochodzi właściwie nawet tych endogennych, czyli związanych z naturalną florą bakteryjną i takie przypadki oczywiście się zdarzają. Staramy się temu zapobiegać, stosując odpowiednio wcześniej czynniki wzrostu i odpowiednie antybiotyki. Z reguły do takich zdarzeń nie dochodzi. Jednak w niektórych przypadkach one się niestety zdarzają, ale o tym jeszcze może zdążę wspomnieć, jeśli nam wystarczy na to czasu. Natomiast jak długo przebywa chory? Chory w zależności od tego, jak regeneruje szpik po przeszczepieniu, przebywa od 7 do 28 dni w sali przeszczepowej. Przeciętnie jest to około 2 tygodni, natomiast zakres jest od 7 do 28 dni. Zależy to od tego, jak dużo komórek udało się pobrać, jak szybko one regenerują. Jest to indywidualnie zmiennie, ale z reguły ten czas nie przekracza 28 dni. Jeśli przekracza 28 dni, to znaczy, że coś poszło nie tak. Dlatego, że z reguły ta regeneracja, i to może zależeć od bardzo wielu różnych czynników, ja myślę, że tam czasu nie wystarczy, żeby je dokładnie omówić, ale z reguły chorzy przebywają do 28 dni, dłużej raczej to się nie zdarza. No chyba, że oprócz tego, że mogło, jak powiedziałem, pójść coś nie tak i nie ma prawidłowej regeneracji szpiku, no czasami dochodzi jeszcze do tych właśnie wspomnianych zakażeń. Wtedy chorzy przebywają nie z powodu tego, że coś dzieje się złego z przeszczepem, tylko z tego powodu, że musimy po prostu wyleczyć im infekcję. Ale to jest ten prostszy rodzaj przeszczepów. Ten bardziej skomplikowany to przeszczep allogeniczny i on może pochodzić od dawcy spokrewnionego, najczęściej od rodzeństwa, ale może też pochodzić od dawcy zupełnie niespokrewnionego, pochodzącego chociażby z drugiego końca świata. Aczkolwiek prawdopodobieństwo tego, że będzie to dawca z drugiego końca świata, jest bardzo małe, dlatego że najczęstsza pula genów zbliżona do między dawcą a biorcą, no jest jednak w naszych warunkach najbliższa nam, w najbliższym naszym otoczeniu. Dlatego wciąż apelujemy o to, żeby jak najwięcej osób z naszego kraju było dawcami szpiku, bo po prostu łatwiej znaleźć jest te komórki do przeszczepu. Jakkolwiek procedura wygląda, wygląda bardzo podobnie. Tutaj dawca i biorca są dwiema różnymi osobami. Ale zanim w ogóle możemy mówić o przeszczepieniu szpiku od dawcy, czy to spokrewnionego, czy niespokrewnionego, to najpierw musimy sprawdzić ich zgodność. I na czym to polega? Bo zgodność dawcy i biorcy oznaczamy w takim zakresie białek, które nazywamy białkami głównego układu zgodności tkankowej, HLA. Jak to brzmi, wiem. Natomiast nie ma żadnego prostszego odpowiednika, ale możemy sobie to wyobrazić na takiej zasadzie, że na każdej komórce naszego ciała znajdują się różne białka, które odpowiedzialne są za właściwie te same funkcje, tyle tylko, że tak dużo, jak dużo jest ludzi na Ziemi, te białka potrafią się między sobą troszeczkę różnić. Układ odpornościowy z kolei nasz jest tak skonstruowany, żeby te różnice wychwytywać, bo na podstawie tych różnic rozpoznaje, co jest swoje, a co jest nie swoje, mówiąc kolokwialnie. Krótko mówiąc, jeśli jakaś bakteria wtargnie do naszego organizmu, to na podstawie tych samych białek na powierzchni i różnic między tymi białkami, układ odpornościowy szybko zorientuje się, że to jest zupełnie nie jego tkanka i że ją trzeba jak najszybciej zniszczyć. W związku z tym dobór polega na tym, żeby określić pewną grupę tych białek, które są na powierzchni, w taki sposób, żeby one były najbliższe między dawcą a biorcą, żeby różniły się jak najmniej. Nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby były w 100% takie same, za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych, u których praktycznie ten układ jest identyczny. Mówię praktycznie, bo czasami zdarzają się różnice, ale powiedzmy, że w tym momencie wystarczy nam taka wiedza, że jest to układ praktycznie identyczny. I ten dobór musi być na tyle dokładny, żeby nie doszło do... I tutaj jest trochę odwrotna sytuacja. Ponieważ nie ma odrzucania przeszczepów w przypadku transplantacji szpiku. Jakkolwiek popularnie tak się mówi. Natomiast jest najczęściej tak, że to przeszczepiony narząd, czyli szpik w tym momencie odrzuca organizm. Dlaczego tak się dzieje? A no właśnie, a skąd bierze się układ odpornościowy? No właśnie ze szpiku. I to on decyduje o tym, co jest obce, a co jest własne. W tym wypadku przeszczepiony szpik traktuje wszystkie tkanki dookoła siebie jako obce, no bo nagle przestaje je rozpoznawać. I wszystkie różnią się od tego, z czym do tej pory miał do czynienia. Dlatego w przypadku przeszczepiania szpiku, allogenicznym przeszczepianiu szpiku, mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli niezbyt dokładnie był wykonany dobór, znaczy to się nie zdarza, ale powiedzmy, że ilość różnych białek, które trzeba ocenić, jest określona w pewnych algorytmach, ale ilość białek w ogóle, którymi różnią się te komórki, jest zdecydowanie większa, niż jesteśmy w stanie to w ogóle określić. Dlatego z reguły oznaczamy te najważniejsze, a inne są traktowane jako takie, z którymi można sobie potem farmakologicznie ewentualnie jakoś poradzić. W związku z tym, wracając jeszcze do tego, co musimy zrobić przed tym przeszczepem, musimy bardzo dokładnie dobrać dawcę i biorcę. I tutaj badania są zarówno immunologiczne, jak i już genetyczne, właściwie opierające się na genetyce molekularnej, z którą ocenia bardzo dokładnie nie tylko te białka, ale geny dla tych białek przede wszystkim. I na tej podstawie możemy stwierdzić, czy dawca i biorca są ze sobą zgodni. Bo jeśli nie są zgodni, to tak jak powiedziałem, dochodzi do odrzucenia całego organizmu, co my określamy jako choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Powikłania tej choroby z reguły po każdym przeszczepie są, natomiast z reguły one są na tyle łagodne, że wystarczy zastosować pewną grupę leków immunosupresyjnych, czyli takie, które osłabiają co nieco układ odpornościowy, żeby zniwelować ich skutki. Najczęściej dotyczą one skóry i nie są groźne. Natomiast zdarzają się przypadki, w których pomimo prawidłowego doboru w zakresie jakiegoś białka, którego nie oznaczaliśmy, dochodzi do dużego konfliktu i wtedy dochodzi do rozwoju choroby graft versus host, czyli choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, bo my tak popularnie mówimy między sobą graft versus host z języka angielskiego, natomiast wtedy dochodzi do uszkodzenia różnych narządów, przewodu pokarmowego, wspomnianej wcześniej skóry, ale również narządów wewnątrzwydzielniczych i tak dalej. No niestety jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, którą musimy podejmować bardzo szybkie decyzje odnośnie tego, co dalej z chorą robić, stosując bardzo wysokie dawki leków immunosupresyjnych. I tak jak wcześniej mówiliśmy, no część tych przeszczepów może się w tym wypadku po prostu nie udać. Na szczęście są to sytuacje bardzo, bardzo rzadkie. Z reguły mamy bardzo dobre efekty przeszczepiania szpiku. Trzeba też pamiętać o tym, że chorzy, którzy, do których już wykonaliśmy przeszczep, czy to auto, czy allogeniczny, muszą przez pewien czas, no bardzo, właściwie do końca życia, muszą na siebie troszkę uważać, jak to się popularnie mówi, czyli krótko mówiąc, muszą unikać infekcji, dlatego że ich układ odpornościowy nie jest w 100% sprawny po tym przeszczepie, a dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z podawaniem leków immunosupresyjnych w przypadku przeszczepów allogenicznych.
Bo
w przypadku
te auto, leki będą brali pacjenci do końca życia.
Niekoniecznie. Dlatego, że u części chorych różnie, w zależności od sposobu doboru. Ja mówię tak o tym sposobie doboru, dlatego że czasami odstępujemy od żelaznych reguł w sytuacji, kiedy nie możemy znaleźć dawcy. Z reguły oznacza się 10 oznaczeń różnych genów i zgodność powinna być 10 na 10, czyli 10 oznaczonych u dawcy, 10 oznaczonych u biorcy musi być identyczna. W sytuacji, kiedy nie możemy znaleźć dawcy, a kiedy jest duża pilność wykonania tego przeszczepu z uwagi na możliwość nawrotu choroby, wykonujemy przeszczep warunkowo w sytuacji, kiedy mamy zgodność 9 na 10. No i wtedy trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Natomiast jeśli dobór był przeprowadzony w sposób taki, jak wskazują na to wszystkie algorytmy, u części osób, i to nawet sporej części osób, około połowy, albo nawet u niektórych w 70% przypadków, po pewnym czasie stosowania, o różnym czasie, to jest od pół roku do roku, dwóch lat, można odstąpić od podawania leków immunosupresyjnych, ponieważ układ odpornościowy na szczęście się uczy. W związku z czym po pewnym czasie dochodzi do jak gdyby adaptacji układu odpornościowego, który zaczyna ten nasz organizm powoli traktować jako swój, albo przynajmniej zachodzą w nim takie mechanizmy, które my określamy jako mechanizm regulujące i pośredniczą w tym cała plejada, można powiedzieć, różnych komórek, które hamują ten układ odpornościowy przed odpowiadaniem na te antygeny, które spotyka właśnie bardzo, bardzo często i zaczyna powoli traktować ten przeszczep jako swój.
Ale to może
własny.
Trwać latami.
Może to trwać latami. Z reguły, jeśli jest dobry dobór, to od pół roku do roku leki immunosupresyjne trzeba przyjąć, potem już nie. Z tym, że proszę nie rozumieć tego dobry, zły dobór, ponieważ zawsze ocenianych jest dokładnie są oceniane te same białka, natomiast nie, tak jak powiedziałem na samym początku, nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkich, bo jest ich nawet nie tysiące, a setki tysięcy i nie ma takiej technologii, która byłaby w stanie sprawdzić każdy z tych genów i każdy z tych białek pod kątem zgodności, a ponadto z całą pewnością nie znaleźlibyśmy wtedy identycznego z biorcą dawcy, po prostu jest to praktycznie niemożliwe, dlatego zawsze musimy się liczyć z ryzykiem powikłań, które może wystąpić po transplantacji szpiku. Tym niemniej, sama transplantacja szpiku jest zabiegiem ratującym życie w wielu różnych chorobach, bo nie tylko w białaczkach, ale również w agresywnych chłoniakach, a nawet w ziarnicy złośliwej, czyli w chłoniaku Hodgkina, możemy te zabiegi przeprowadzać w sytuacji, kiedy dochodzi do wielokrotnego nawrotu choroby i jedyną opcją wydaje się wtedy przeszczep szpiku. Dlaczego? Dlaczego w ogóle w takim razie robimy przeszczepy allogeniczne? Bo trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że zasada działania auto i allogenicznego przeszczepienia jest zupełnie różna. W przeszczepieniu autologicznym polegamy głównie na chemioterapii, która jest zabiegiem leczącym. To znaczy, że głównie chemioterapia niszczy komórki nowotworowe, a przeszczep jest tylko w tym wypadku pewnym leczeniem wspomagającym, bez którego nie byłoby możliwości podania tak wysokiej dawki cytostatyków. Natomiast w przeszczepie allogenicznym chodzi o zupełnie co innego. Owszem, też podawana jest bardzo wysoko dawkowana chemioterapia u danego chorego, która ma całkowicie zniszczyć szpik, ale zdajemy sobie sprawę, że w przypadku bardzo agresywnych chorób, jakimi są czy ostra białaczka limfoblastyczna, czy ostra białaczka szpikowa, szczególnie z takimi zaburzeniami genetycznymi, które źle rokują, czy też chłoniaki o wyjątkowo agresywnym przebiegu ze skłonnością do nawrotów, my zdajemy sobie sprawę, że tych chorób czasami chemioterapią, czy nawet immunochemioterapią możemy nie dogonić. Nowotwory te mają skłonność do szybkich mutacji, do szybkich zmian swoich genów, dostosowywania się do stosowanej chemioterapii i wyleczenie za pomocą konwencjonalnego sposobu terapii może być całkowicie niemożliwe. Więc podanie nawet wysokich dawek cytostatyków nie spowoduje wyleczenia. Dlaczego zatem wykonujemy transplantację? No właśnie to jest poniekąd to, co powiedziałem już trochę wcześniej. Układ odpornościowy przeszczepiony, czyli przeszczep szpiku, no ale generalnie, tak jak powiedzieliśmy, układ odpornościowy bierze się z tego szpiku. Otóż ten układ odpornościowy rozpoznaje nie tylko jako obcego organizm, ale również nowotwór. I to dużo skuteczniej niż pierwotny układ odpornościowy u człowieka, który jest na niego chory. W związku z tym tak naprawdę wykorzystujemy efekt biologiczny nowego układu odpornościowego, który zdecydowanie skutecznie rozpoznaje pozostałe komórki nowotworowe i je po prostu zabija. Generalnie mamy zatem oprócz wojny chemicznej, wojnę biologiczną, w której na całe szczęście po przeprowadzeniu transplantacji szpików w ponad 80, a właściwie ponad 90% przypadków na szczęście ją wygrywamy w przypadku przeszczepów allogenicznych. Także z jednej strony ten dobór, idealny dobór dawcy i biorcy może spowodować nieco osłabienie biologicznego efektu tej wojny, czyli wojny przeciwko nowotworowi. Zatem wydaje się, że drobne różnice między dawcą a biorcą są czasem nawet pożądane do tego, żeby ten efekt, tym razem przeszczep przeciwko białaczce lub chłoniakowi, był jak najsilniejszy. Czasami zdarza się tak, że po zastosowanym leczeniu i po przeszczepie szpiku mimo wszystko widzimy, że gdzieś choroba zaczyna nam wracać. Możemy się troszkę wtedy wspomóc, znów wywołując małą wojnę biologiczną, mianowicie możemy poprosić dawcę szpiku o to, żeby jeszcze raz przyszedł i można od niego tym razem pobrać limfocyty same i wykonać tak zwany wlew limfocytów dawcy, czyli jak gdyby jeszcze zintensyfikować odpowiedź immunologiczną szpiku dawcy poprzez podanie jego limfocytów po to, żeby zniszczyły skuteczniej sam nowotwór. I tą technikę wykorzystuje się dość często, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy przeszczep przeprowadzony jest u osoby starszej, u której nie możemy pozwolić sobie na pełno dawkowaną chemioterapię i wtedy stosujemy leczenie o nieco słabszym, leczenie cytostatyczne o nieco słabszym działaniu, ale wtedy za to części wspomagamy się właśnie tymi wlewami limfocytów dawcy jako leczeniem wspomagającym i rozłożonym w czasie, tak żeby móc wygrać tą walkę z nowotworem. Może jeszcze powiem, ponieważ bardzo wiele osób obawia się samego pobrania szpiku, natomiast my bardzo rzadko pobieramy szpik ze szpiku. Najczęściej jest to separacja komórek macierzystych z krwi obwodowej. Oczywiście ta separacja przebiega po odpowiedniej stymulacji układu odpornościowego dawcy, właściwie szpiku dawcy, przez podanie czynników wzrostowych dla określonych komórek i wtedy one są wyrzucane ze szpiku do krwi obwodowej, skąd możemy za pomocą specjalnych separatorów komórkowych pobrać je, skolekcjonować i dopiero wtedy po odpowiedniej obróbce przetoczyć choremu. Wszystkie te techniki, o których mówię, obiecałem szczerze powiem coś o przeszczepach haploidentycznych, ale to jest odmiana, pewna odmiana przeszczepiania związana z tym, że dobór jest między rodzicem na przykład a dzieckiem i wtedy bierzemy tylko pod uwagę część tych białek, o których mówiłem, a ściślej mówiąc połowę. I jeśli uzyskujemy zgodność w połowie tych genów, one są oczywiście ściśle określone, które to są, wtedy możemy taki przeszczep wykonywać i coraz lepsze efekty są tego przeszczepienia. Ale tak jak mówię, to akurat omówienie przeszczepów haploidentycznych byłoby zupełnie chyba tematem na zupełnie osobną audycję, a wykonuje się je stosunkowo rzadko, więc myślę, że tutaj poprzestanę tylko na tym, żeby powiedzieć, że takie przeszczepy również się wykonuje w szczególnych sytuacjach i też nie zawsze można dobrać dawcy i biorcy tak, jakbyśmy tego chcieli. Niezależnie od wszystkiego i od stosowanych technologii, które wykorzystujemy w przeszczepianiu szpiku, mamy w hematologii coraz to nowsze narzędzia i coraz to bardziej skuteczne i myślę, że o tym powiemy chyba jeszcze za czas jakiś, ponieważ są to takie technologie, które zrodziły się w ciągu ostatnich 10 lat, które mogą całkowicie odwrócić krajobraz nie tylko leczenia nowotworów hematologicznych, ale krajobraz leczenia w ogóle chorób onkologicznych i nowotworów u człowieka z zastosowaniem zupełnie nowych technologii, które oparte są na stymulacji układu odpornościowego, na zmianie genów w układzie odpornościowym i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas.
Na pewno o tym opowiemy już za tydzień, więc zachęcamy, by Państwo słuchali audycji medycznej Radia Kielce. Porozmawiajmy o zdrowiu. Panie profesorze, w tej części kończąc temat białaczek ostrych, białaczek przewlekłych, przeszczepów, szpiku, jeszcze jedno. Coraz więcej na oddziałach hematologicznych jest pacjentów. Raz lekarze więcej wiedzą, mają lepsze metody, pacjenci się badają, ale dwa, to ten tłok, jeśli tak można powiedzieć, wynika również z tego, że białaczki i nowotwory krwi po prostu dobrze się leczy w dzisiejszych czasach.
Tak, to prawda. Generalnie ilość pacjentów, którą mamy, która się zwiększa, wynika nie tylko ze wzrostu samych zachorowań, ale właśnie z tego powodu, że ilość leków dostępnych dla leczenia tych chorób jest zdecydowanie zdecydowanie większa. My mówimy, że możemy zmieniać coraz to więcej linii leczenia, czyli jeśli zawiedzie jeden sposób leczenia, możemy wykorzystać drugi, trzeci, czwarty. Oczywiście one są ustawione w odpowiedniej kolejności, tak żeby zachować zawsze jakiś lek jeszcze w sytuacji, kiedy nie będzie skuteczne wcześniejsze leczenie. Leczenie do niedawna szpiczaka mnogiego i przebieg tej choroby trwało około 2-3 lat. W tej chwili to jest kilkanaście lat. Podobnie z przewlekłą wiaczką limfocytową, gdzie przebiegi były kilkuletnie. Teraz są 20-letnie i dłuższe.
I ci pacjenci wracają.
Po pierwsze wracają do nas, po drugie wracają do pracy. Albo do swoich innych codziennych zajęć. Podobnie sytuacja ma się z wieloma innymi chłoniakami, które kiedyś były śmiertelne, a w tej chwili dzięki zarówno terapiom celowanym, jak i immunochemioterapią pozostają w albo bardzo długiej remisji, wieloletniej, albo też są całkowicie wyleczone. Oczywiście, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z pewną grupą wyjątkowo opornych i agresywnych nowotworów, a często bywa tak, że kolejny nawrót choroby jest związany z mutacją, jaka zaszła gdzieś w komórce macierzystej nowotworu, ponieważ guzy nowotworowe i nowotwory generalnie mają również swoje komórki macierzyste. Nie tylko my je posiadamy, ale nowotwory również. I czasami dochodzi do takich mutacji, z którymi jeszcze nie możemy sobie poradzić. Ale na szczęście medycyna rozwija się dość szybko i nowe techniki są coraz bardziej dostępne, a to jest dużą szansą na to, że jeśli nawet nie wyleczymy w 100% chorych, to na pewno zapewnimy im zdecydowanie dłuższe życie w dobrym komforcie.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii był gościem spotkania. Dziękuję pani profesorze.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
Magdalena Sitek, do usłyszenia.